Środa, 13 października, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja. Zawsze dziewica, słuchają Państwo Radia Maryja. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Przy mikrofonie ojciec Benedykt. Temat naszego dzisiejszego spotkania: polityka dla rolnictwa i obszarów wiejskich w debacie samorządowej. W studiu Radia Maryja zgromadzili się Zbigniew Dębowski, członek zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej i powiatu Monieckiego, Józef Frączek, senator trzeciej, czwartej kadencji, Waldemar Pijar, prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Jest z nami również Krzysztof Ciszewski, przewodniczący Rady Gminy Świlcza, oraz jest z nami pani Danuta Pilarska, prezes Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych Świętego Franciszka z Asyżu. O wprowadzenie do tematu naszego dzisiejszego spotkania prosimy zawsze obecnego przy tematach związanych z rolnictwem, z polską wsią, pana redaktora Michała Grabiankę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy, pozdrawiamy całą społeczność, rodzinę Radia Maryja. Proszę Państwa, na moich audycjach rolniczych rozpocząłem sprawy związane z debatą samorządową, szczególnie z rozmową o ludziach, którzy chcą zmieniać Polskę, chcą doprowadzać do tego, by ludziom w społecznościach tych małych, lokalnych żyło się coraz lepiej, bezpieczniej, by przyszłość była może nie taka różowa, ale normalna, by dawała perspektywy normalności i właściwego rozwoju. Cały czas w tej chwili rozmawiamy o różnych problemach, różnych trudnościach, różnych sprawach, które powinniśmy tak czy inaczej prowadzić, by zmieniać tą naszą szarą rzeczywistość. Jak to robić? I dlaczego to robić? Kim to robić? Oto dzisiaj chcemy te pytania postawić naszym gościom. Mamy bardzo zacnych gości, mamy ludzi, którzy mają duże doświadczenie, zarówno społeczne, zawodowe, jak również i polityczne. Mamy ludzi, którzy w swojej młodości poszli za wołaniem serca i chcieli zmieniać to, co wydawało się wtedy niemożliwe. Dzisiaj również stajemy przed takim dylematem. Co zrobić, jak zrobić, żeby to, co niemożliwe, stało się możliwe? Z gości, których zaprosiłem na dzisiejsze rozmowy niedokończone, mamy z jednej strony ludzi z Podkarpacia, tam gdzie władza jest w rękach PiS-u, gdzie można pewne rzeczy realizować z myślą o całym społeczeństwie, a z drugiej strony mamy ludzi tu z Podlasia, jak również i z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy tą rzeczywistość widzą inaczej, gdyż władza jest w rękach innych ludzi. I myślę, że rozpoczniemy jednak, poproszę pana Zbyszka Dębowskiego, który zarówno jest w izbach rolniczych, jak również w samorządzie powiatowym i bardzo mocno czuje sprawy rolnictwa. Aby pan Zbyszek przedstawił nam, jak wygląda dzisiaj sytuacja polskiej wsi po części, jak również i jak wygląda sytuacja na waszym terenie rolników i mieszkańców żyjących na wsi.
Przede wszystkim to witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Bardzo gorąco witam szczególnie mieszkańców, słuchaczy powiatu monieckiego. Szanowni Państwo, czasy, w jakich w tej chwili jesteśmy szósty rok w Unii Europejskiej, które miały być otwartym niebem, no się okazują dla wielu gospodarstw, dla wielu rolników czymś złowieszczym, złowrogim, gdzie duma rolnika niejednokrotnie została, szczerze mówiąc, wdeptana w ziemię, w błoto, bo wiele gospodarstw znam takich, że dzisiaj nie żyją z produkcji, te gospodarstwa się nie utrzymują z produkcji, z wytwarzania żywności, bo produkcja takie słowo nieładne, wytwarzanie żywności tylko z tych ochłapów, szczerze mówiąc, płatności bezpośrednich, płaconych przez Unię Europejską. A może inaczej mówiąc, ze składki, którą Polska wpłaciła do Unii Europejskiej, a teraz my próbujemy w jakiś sposób to odzyskiwać i tutaj wpompowywać w nasze gospodarstwo, w nasze rolnictwo. Biorąc pod uwagę opłacalność produkcji, bo chyba o tym warto dzisiaj mówić, to szczerze mówiąc, jedyny tylko rynek, produkcja, wytwarzanie mleka w tej chwili daje jakie takie zadowolenie rolnikom. I akurat na Podlasiu produkcja mleka chyba jest opanowana do perfekcji i Podlasie w zasadzie jest kojarzone z produkcją mleka. I jeszcze te gospodarstwa, które mają te mleko, jakoś sobie radzą. Natomiast gospodarstwa mające trzodę chlewną, produkujące zboża, no to szczerze mówiąc, gdyby nie emerytury, nie renty, tych dziadków, babć, no to wiele osób nie miałoby na chleb. Tak pokrótce można scharakteryzować tą sytuację, jaka dzisiaj jest na wsi. Natomiast jak otwieramy telewizję, szczególnie telewizję tą państwową, komercyjną, prorządową, no to wydaje się, że polska wieś mlekiem i miodem płynie. Pieniądze głębokim strumieniem spadają na wieś, bo jak czytamy nagłówki, że stawki dopłat wzrosły niesamowicie, że takie ogromne miliardy euro zostało wpompowane w polską wieś, że dalej będą tutaj wypłacane pieniądze, że PROW tak świetnie działa, że tyle pieniędzy ludzie na modernizację dostali i tak dalej, i tak dalej. Ale jak bliżej jeszcze się przyjrzeć nawet tym gospodarstwom takim większym, chociażby mającym mleko, to prawie każde gospodarstwo ma zaciągnięte kredyty. Kredyty, kredyty, kredyty. I te drogie maszyny, nawet które widzimy dzisiaj na polach, to w większości przypadków to są maszyny kupione na kredyt. Z myślą tą, że jak będzie stabilność, jak będzie opłacalność, no to uda się ten kredyt spłacić w perspektywie iluś tam lat. Natomiast zawsze, powiedzmy sobie, ta niepewność jest, żeby ta stabilność była, żeby ta opłacalność była.
Panie Zbigniewie, wy bardzo wiele spraw próbujecie realizować w ramach samorządu rolniczego, izby rolnicze. Taką kontrowersję również w Częstochowie na Dożynkach słyszałem, wzbudził pański artykuł w naszym dzienniku. Dlaczego pan krytykował tak bardzo władze izb rolniczych?
No, powiem tak, w izbach rolniczych jestem chyba od samego początku, na pewno od samego początku. Wielkie nadzieje, nie tylko ja, ale sporo osób wiązało, że w końcu powstaje organizacja o zasięgu ogólnokrajowym, że jest zapewniony sposób finansowania tej organizacji, że bez względu na sympatie polityczne wszyscy rolnicy są członkami tej organizacji. Czyli ten wspólny jakby interes tutaj gospodarczy, rolniczy, że on będzie sprawą numer jeden. Podniosłem to, co podniosłem, że bardzo szybko te izby zostały w jakiś sposób upolitycznione i szczególnie w tej chwili kontrolę nad izbami w mojej ocenie ma jedno ugrupowanie Polskie Stronnictwo Ludowe. I stąd z jednej strony sytuacja bardzo niebezpieczna, drażliwa na rynkach rolnych, z drugiej strony izby przynajmniej do tej pory w wielu przypadkach udawały, że nie widzą problemu. Bo proszę zauważyć, że w tej chwili o tak zwanej opłacalności produkcji w gospodarstwach rolnych to nie decyduje tylko jakość gleby, pracowitość rolnika, ale przede wszystkim decyduje to, jakie mamy wsparcie z tej Unii Europejskiej tego rolnictwa, na jakim poziomie i oczywiście zabezpieczenie ze strony naszego rządu, żeby nie było napływu żywności gorszej jakości na nasz rynek po cenach tańszych i oczywiście żywności po cenach dumpingowych. Natomiast wiadomo, skoro nie ma ze strony rządu, szczerze mówiąc, żadnego zainteresowania, żeby chronić naszych rolników, nasze gospodarstwa, nasz rynek, no to taki przykład ewidentny tutaj, który ja zawsze podaję, to jest przykład rynku trzody chlewnej. Trzeci rok z rzędu mamy ujemny bilans handlu wieprzowiną. To jest pierwszy minister po II wojnie światowej, pan Sawicki, który z eksportera mięsa wieprzowego Polskę zrobił importerem. Za Gomułki przecież eksportowaliśmy nawet mięso do Stanów Zjednoczonych. Natomiast dzisiaj trzeci rok z rzędu. W ubiegłym roku ujemny bilans handlu wieprzowiną wynosił 500 tysięcy ton. Co to daje? W przeliczeniu, tak przekładając na chłopski język, co czwarty kilogram mięsa wieprzowego spożytego w Polsce, to było mięso sprowadzone z zachodnich państw. W tym roku, za pierwsze półrocze, no przecież te dane są bardzo precyzyjne, mam je przed sobą. Jak można to nawet zacytuję, to jest za 7 miesięcy. Za 7 miesięcy w ubiegłym roku mieliśmy minus 241 tysięcy ton, a w tym roku za 7 miesięcy mamy minus 209 tysięcy ton. Czyli de facto się powtarza sytuacja z ubiegłego roku. Po głowie bardzo niskie. Minister rozkłada ręce, że nic nie może, bo to jest wspólna polityka rolna, otwarte rynki. I to mięso płynie. I płynie o dziwo z państw, gdzie rolnicy... gdzie cena wieprzowiny płacona rolnikom, tamtym farmerom jest wyższa jak u nas.
Mamy więc do czynienia z taką, a nie inną sytuacją w rolnictwie. Natomiast jak pan widzi to jako samorządy, bo tak, samorządy w tej chwili mają pewne możliwości oddziaływania na rolników, na mieszkańców wsi, by realizować swój własny program. Co wy proponujecie rolnikom tam na Podlasiu?
No w sumie wszystkie samorządy, mówimy w tej chwili o samorządzie terytorialnym, to w zasadzie w całym kraju mają takie same uprawnienia te samorządy. I w zasadzie nie mogą w sposób bezpośredni, zajmować się skupem, czy sprzedażą żywności, czy taką bezpośrednią pomocą rolnikom. Natomiast to co mogą samorządy, no to mogą na pewno... promować polską żywność, mogą na pewno tą żywność zdrową promować, mogą pomagać organizować różnego wystawy, uczestniczyć w kiermaszach, w wystawach, czy w Berlinie, czy nawet w Poznaniu na targach żywności i tak dalej. To mogą samorządy. Ale mówiąc o obszarach wiejskich, to proszę zobaczyć, że również nie tylko gospodarstwa, tam są już rolnicy, którzy wytwarzają żywność, ale sporo osób, którzy tam zamieszkują i próbują się utrzymywać jakby ze świadczenia usług rolnikom. I teraz, skoro nie ma pieniędzy w gospodarstwie, wiadomo, że nie ma zapotrzebowania na usługi. Nie ma zapotrzebowania za usługi, to rodzi od razu bezrobocie na obszarach wiejskich. Robienie bezrobocia na obszarach wiejskich powoduje emigrację zarobkową do państw zachodnich przecież. U mnie na Podlasiu no, mamy taki powiat Siemiatycze, gdzie faktycznie no, w statystykach ładnie wygląda, bo stopa bezrobocia w granicach 6%, ale tam z każdej rodziny jedna czy dwie osoby to są w Belgii. Mój powiat moniecki no, słynie z tego, nawet jest takie powiedzenie, że się dzieli na tych, którzy są w Stanach, byli albo będą. Także proszę zobaczyć, ludzie nie siedzą bezczynnie, tylko próbują w jakiś sposób poszukiwać innych sposobów do robienia, żeby móc zarobić i zainwestować w gospodarstwa, bo to nie są pieniądze zarobione i wykorzystane od tak sobie, tylko na zakupienie jakichś dóbr luksusowych. Natomiast to jeszcze może samorząd. Samorząd na pewno akurat u nas budowanie infrastruktury. Dobra infrastruktura zapewnia, czyli dobre drogi zapewnia to, że ten samochód, bo u nas mamy taki sposób odbioru mleka z gospodarza, samochód przyjeżdża do gospodarstwa. To są samochody duże, 30-tonowe, bo to z naczepami, czyli musi być dobra droga do gospodarstwa. I to należy do samorządu, żeby te drogi gminne, powiatowe budować. I to robimy, żeby ten odbiór mleka zapewnić, zaopatrzenie rolnictwa i tak dalej. Wodociągi, bo dzisiaj przy wytwarzaniu żywności potrzebna dobra woda, zdrowa woda. Się okazuje, że ta woda z tych studni, które mieliśmy kiedyś, no dzisiaj się nie nadaje ni dla krów, ni do mycia urządzeń udojowych. Czyli w mojej gminie akurat tak się składa, że 90% gospodarstw ma w tej chwili wodę z wodociągu.
A zadłużenie samorządu?
Oj, odrębny temat. Mogę tutaj powiedzieć w ten sposób, bo to, co obserwuję, będąc w zarządzie powiatu, to, co się dzieje prawie, że we wszystkich gminach, bo z jednej strony dużo się mówi o tych pieniądzach unijnych. Taka nagonka w mediach, w prasie, w radiu. Pieniądze unijne, ogromne pieniądze. Przeciętny człowiek myśli, że tam jest worek z pieniędzmi, wystarczy rękę wyciągnąć, wziąć, już się ma pieniądze. Ale te pieniądze unijne mają to do siebie, że po pierwsze trzeba napisać ten wniosek, umieć go umotywować, żeby broń Boże jakiegoś błędu nie popełnić. Tam gra słów odgrywa rolę wielką i zawsze jest ten tak zwany udział własny. A te pieniądze unijne to są pieniądze, to są składki nasze. Nasze państwo bierze kredyt, płaci składkę do Unii, potem my jako samorządowcy piszemy wnioski, bierzemy kredyt na udział własny w banku i bierzemy te pieniądze, budujemy drogi. Także robimy to wszystko na kredyt. Robimy to wszystko na kredyt. Nie znam w tej chwili gminy w swoim powiecie, która nie miałaby zadłużenia. Nie chcę mówić jakiego, ale Grogmin ma zadłużenie i to poważne. Jak taka sytuacja się utrzyma, ja wiem, w perspektywie jeszcze 3-4 lat, to prawdopodobnie będziemy na ścieżce, na jakiej w tej chwili jest Grecja. Także tyle można w tej chwili powiedzieć, krótko mówiąc, o sytuacji na wsi, na obszarach wiejskich. Nie jest sytuacja ciekawa. Ludzie się trzymają gospodarstw. Jeszcze wracając może do Podlasia. Stopa bezrobocia, jak patrzymy na wskaźniki, na Podlasiu nie jest zła. W miarę przyzwoita. Ale przyzwoita dlatego, że to są gospodarstwa rodzinne, nieduże. Że rolnicy mają gospodarstwa, się nie rejestrują w urzędzie pracy. Weźmy na przykład sąsiednie województwo, warmińsko-mazurskie. Stopa bezrobocia najwyższa w kraju. A dlaczego? Ano dlatego, że tam gospodarstwa są duże, farmerskie już. Czyli de facto ludzie są porejestrowani w urzędzie pracy, a tak i tak na czarno w tych gospodarstwach coś tam chyba, jak mogą, to się ratują, pomagają. Weźmy ten ostatni wypadek nieszczęśliwy, który się zdarzył. To ludzie nie z rozkoszy jechali do sadu, żeby te 50 czy 60 zł za dniówkę zarobić, 18 osób w aucie. Jechali po prostu z biedy. I teraz pytanie, czy nasz rząd w ogóle zdaje sobie sprawę, jak ta sytuacja wygląda tutaj na dole, na wsi? Wydaje mi się, że chyba nie.
Proszę Państwa, tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o Podlasie. Podkarpacie. Podkarpacie mówi się, że ma inną sytuację, dlatego że miały być pieniądze na wzmocnienie tych terenów południowo-wschodniej ściany. Miała być pomoc szersza, większa, ale również i ludzie może troszeczkę inaczej patrzący, czy mający inne możliwości. Mamy 3 ludzi dzisiaj z Podkarpacia. Ludzi, których już Państwu przedstawialiśmy. Ludzi zacnych, chcących dużo dobrego zrobić. I może zaczniemy jednak od Pana Józefa Frączka. Panie Józefie, ja Pana znam bardzo, bardzo dawno. Do 80 roku tworzyliśmy razem Solidarność. Potem w Magdalence tworzyliśmy Duszpasterstwo Rolników. Potem budowaliśmy partię i tak dalej, i tak dalej. I tak drogi się pozaczęły rozchodzić. Natomiast dzisiaj, patrząc inaczej, z punktu widzenia tamtych perspektyw, jak pan może oceniać dzisiaj tą rzeczywistość, która jest tam u was, gdzie pan żyje, razem z tymi ludźmi się spotyka, gdzie pan buduje jutro, ma pan 3 wnuczki, a więc też wie pan, na kogo żyć.
Panie redaktorze, drogi kolego Michale, no dziękuję za to piękne wprowadzenie, dziękuję tutaj ojcom redemptorystom za zaproszenie do radia, za możliwość kontaktu z tak szerokim gremium słuchaczy. Ja tak wsłuchiwałem się właśnie tutaj w mojego kolegę z Podlasia i ta diagnoza, ta ocena, ona jest trafna dla całego, powiedziałbym, naszego kraju, ale oczywiście możemy na tą rzeczywistość troszkę inaczej popatrzeć i ja powiedziałbym bardziej optymistycznie na tą samą rzeczywistość. Z jednej strony, jeśli mówimy o tej trafności tej diagnozy, to przede wszystkim to, co mnie najbardziej tutaj bym podkreślił, to jest taka, w Polsce zapanowała podwójna rzeczywistość. Z jednej strony ta rzeczywistość wirtualna, telewizyjna, komputerowa, która tutaj pokazuje piękne wskaźniki i podkreśla samozadowolenie rządu i panujących, a z drugiej strony ta rzeczywistość realna, też mierzalna, nie tylko nastrojami społecznymi, ale przede wszystkim ilością ziemi wypadającej z produkcji rolnej, ilością ugorów, ilością zaniedbanej, niechcianej, zakrzaczanej ziemi. I obserwujemy tę degradację tej rolniczej powierzchni produkcyjnej, degradację całej przestrzeni, nawet można tak powiedzieć, przyrodniczej. I to jest wszystko mierzalne. To potem można przełożyć na nastroje, na kondycję poszczególnych gospodarstw, na ilość rąk do pracy, ale ta degradacja tej przestrzeni produkcyjnej postępuje. Jak ją zahamować? I skąd to zjawisko? Oczywiście jest to bardzo problem złożony. Ja podejrzewam, że w tej dzisiejszej audycji tych wszystkich problemów nie omówimy, nie rozwiążemy. Oczywiście wiąże się to z aktywnością społeczną, z brakiem aktywności społecznej z nowymi możliwościami i uwarunkowaniami. Bo z jednej strony, tak, mamy również degradację w pewnym sensie przemysłu, ludzie, ale też i nowe perspektywy znalezienia tej pracy. Tu kolega mówił, że ludzie wyjeżdżają. Tak, no bardzo często, jeśli mają lepszą ofertę pracy w Hiszpanii, czy we Włoszech, w Niemczech, czy gdzieś w Skandynawii, tak, no to porzucają te gospodarstwa, czy porzucają, przede wszystkim nie uprawiają tej ziemi, wyjeżdżają, zarabiają, podróżują, poznają świat, ale to wcale nie znaczy, że oni w ten sposób są, jakby powiedzieć, bardziej upokorzeni, biedniejsi, czy oni się nie rozwijają. Potem wracają, albo nie wracają. Natomiast ja myślę, że podstawową taką definicję, którą bym, że tak powiem, dzisiaj powiedział, no może nie definicję, ale oś, wokół której powinniśmy toczyć dyskusję, no co zrobić, żeby te siły w tym kraju zostawały, w naszej ojczyźnie, żeby sprzyjać i pracować przede wszystkim dla swojego kraju, bo te podróże prędzej czy później się skończą, wszędzie będziemy obcymi i w końcu trzeba wrócić na ojcowiznę i trzeba zadbać o swój własny kraj, o swoją własną ziemię, o swoją przestrzeń i poprzez tę przestrzeń rolniczą jesteśmy również przez innych oceniani. Ja myślę, że na Podkarpaciu no, ta doza optymizmu trochę jest większa. No, produkcja rolna upada generalnie, ale są też i takie inne niezwykle pozytywne symptomy rozwoju, ale o tym bym wolał, żeby powiedział mój kolega z Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
I zaraz będziemy o tym rozmawiali, natomiast ja bym chciał się zapytać, jak panie Józefie widzi tutaj rolę samorządu terytorialnego i instytucji pracujących w jego
otoczeniu.
Przede wszystkim chodzi o Urząd Marszałkowski, chodzi o urzędy związane z całą infrastrukturą wojewódzką i tak dalej, bo wiem, że tutaj wy macie tą sprawę w jakiś sposób zorganizowaną.
Znaczy, ja nie mam takich pełnomocnictw, żeby tutaj w imieniu całego Urzędu Marszałkowskiego się wypowiadać i tych wszystkich programów rolnych. Oczywiście byłoby to niezwykle z punktu widzenia Urzędu Marszałkowskiego no takie spektakularne i pełne sukcesów, można by powiedzieć, wystąpienie należałoby powiedzieć. Ale z drugiej strony jest pytanie, jak odbierają to rolnicy, do których beneficjenci, do których cała ta pomoc jest oceniana. No to taka moje opinie byłyby takie, powiedziałbym, bardzo subiektywne. One by oddawały moje odczucie. Ja bym wolał mówić tutaj o sferze, w której dosyć dobrze w tej chwili pracuję, siedzę, o całej infrastrukturze związanej z ochroną środowiska, ochroną tej całej rolniczej przestrzeni produkcyjnej, o działaniach związanych z ochroną wód, z ochroną ziemi, bo to, co nas w tej chwili, ja tak z mojego punktu widzenia, to, co w tej chwili jest takim tematem bardzo złym, niebezpiecznym, to jest ta liczba odpadów, która zaśmieca tę rolniczą przestrzeń produkcyjną, liczba odpadów, która cała ta gospodarka odpadami, która mimo wszystko jest ściśle związana również i z rolnictwem, z środowiskiem, w którym żyjemy, z kondycją poszczególnych gospodarstw, zarówno tych na wsi, jak i w mieście, i która jest prowadzona najgorzej w całej Europie. To tak na marginesie, jeśli tutaj pan pozwoli. Natomiast Urząd Marszałkowski i jego działalność, co pan to jest, powiedziałbym, inny rodzaj. Nie czuję się tutaj ekspertem od oceny Urzędu Marszałkowskiego.
Nie chcę oceniać Urzędu Marszałkowskiego, natomiast chcę zwrócić na pewne sprawy uwagę. Mówił pan tutaj o sprawach związanych z ochroną wód.
Tak.
No, Podkarpacie w powodzi dosyć mocno ucierpiało. Jak tutaj widzimy możliwości rozwiązywania tego problemu, bo to jest chyba bardzo poważny problem, jeżeli chodzi o Podkarpacie.
Tak, to znaczy w ogóle w kraju. Podstawowym problemem z walki, że tak powiem, powodzią, zapobiegania tej powodzią, to jest powrót do planowania przestrzennego. To, co bardzo źle w Polsce zrobiono tu za rządów liberałów, to znaczy odeszliśmy od planowania przestrzennego. Ta powódź, są tak zwane plany powodzi, tak zwana woda stuletnia, która często się powtarza częściej jak raz na 100 lat. I podstawowa sprawa to przede wszystkim plan przestrzennego zagospodarowania i nie budowanie domów, osiedli, tak jak to mamy w Wrocławiu, w terenach zalewowych. Ponieważ sama budowa wałów niczego nie rozwiązuje. Dzisiaj okazuje się, że po tej ostatniej powodzi woda wydrążyła sobie podziemne kanały i jak się podnosi w rzece, to podnosi się również w różnych rozlewiskach. Powstaje system naczyń połączonych. Więc pierwsza rzecz to jest plan przestrzennego zagospodarowania, w którym będzie zawarty rzeczywistość przyrodnicza i szacunek dla żywiołów. Natomiast druga sprawa, sprawa bieżąca, to jest rzeczywista pomoc, która nie jest, powiedziałbym, należycie realizowana w stosunku do usuwania skutków powodzi. Przede wszystkim w zakresie usuwania tej całej masy popowodziowej. Ta masa zagraża i epidemii, zagraża, jej usunięcie jest bardzo kosztowne i tutaj wszyscy dużo obiecują, a niewiele robią i samorządy są pozostawione same sobą. Trzeba przede wszystkim powiedzieć, co robić z tymi odpadami i były inicjatywy, że to budować specjalne linie technologiczne dotyczące chociażby przemiału, rozdrobnienia, potem składowania czy odpowiedniego puszczania w recykling tych odpadów. Natomiast te samorządy są w przededniu wyborów, troszkę przygniecione psychicznie również klęską tej całej powodzi i to wszystko nie idzie tak, jak powinno iść.
Panie Józefie, jeszcze mam jedno pytanie. Bardzo dużo się mówi o tak zwanej małej retencji. Mówi się o tym, że te powodzie w jakimś stopniu również dotyczą gospodarstw rolnych i że jest potrzebne w tym zmianach klimatycznych sprawa małej retencji. Ten rząd Platformy obciął bardzo poważnie fundusze skierowane na ten cel. Pan blisko siedzi w ochronie środowiska tych spraw. Jak u was wygląda ta sytuacja?
Znaczy, u nas główna powódź to jest widła Wisły, Sanu. Tutaj jak przychodzi ta duża powódź, duża fala powodziowa, to tamta mała retencja w tym wszystkim niewiele pomoże. Natomiast w terenach górskich, w górnym biegu rzek, ta mała retencja po prostu byłaby wybawieniem. W tej chwili, o ile wiem, to Lasy Państwowe tego typu poważny program prowadzą. U nas to ma duże znaczenie, bo Lasy Państwowe to jest 30% powierzchni naszego województwa. To jest 1/3, to byłoby objęte 1/3 powierzchni całego województwa. I las jest takim naturalnym, można powiedzieć, zbiornikiem wody, magazynem, w trakcie, gdy ona występuje, bo przecież te wszystkie torfowiska, ściółka leśna, to wszystko tak jak gąbka chłonie tę wodę. I ten program małej retencji, tak, on się rozwija, ale jest to w tej chwili, on się bardziej rozwija na deskach projektantów i w sferze koncepcji, jak w sferze rzeczywistej. Ale istnieje niezbędna potrzeba uruchomienia tego programu, wdrożenia i zastosowania. Tak należy po prostu w tej chwili poprzez ten program małej retencji tę wielką falę powodziową jakby zatrzymywać, bo to jest taka jak rodzaj gąbki, wsiąka i potem dopiero stopniowo ta woda by spływała. Ale to jest przy takich, powiedziałbym, nienadmiernych opadach, to jest przy takich normalnych zjawiskach, bo gdy mamy z taką totalną powodzią, to te sprawy wyglądają zupełnie inni. Wobec takiego żywiołu ogromnego, to wszystkie ludzkie koncepcje są zawodne. Jedyna koncepcja to po prostu w te tereny zalewowe odpowiednio wcześniej mieć rozpoznane, one są rozpoznane i mieć świadomość, że ta woda, która jest tak zwana stuletnia, może wystąpić z naszego życia.
Może wystąpić, a panie Józefie, jeszcze jedno pytanie, już za chwilę będziemy rozmawiali z kolegą. Fundusz Ochrony Środowiska, bo tutaj ma pan wpływ na działalność tego funduszu. W jakim stopniu on może wpływać na rozwój gospodarstw rolnych? Co może zaproponować samorządom, jak i rolnikom?
To znaczy, tak, to jesteśmy do dyspozycji samorządów. Przede wszystkim w ochronie wód cała sprawa budowy kanalizacji i wodociągów to jest nasza gestia. Tutaj idzie gros środków, zdecydowana większość środków. Tutaj z samorządami w tym zakresie współpraca układa się nam bardzo dobrze.
Jak daleko wodociągowanie jest u nas na Podkarpaciu?
No, u nas zdecydowana większość gmin to ma wodociągi już zrobione. To nie jest jakiś problem. Jest większy, natomiast jeśli chodzi o kanalizację, jesteśmy też bardzo zaawansowani. To uważam, że te sprawy u nas dobrze stoją. Tutaj jakiś na pewno chyba świlej, bo gro tych wodociągów zostało zbudowane jeszcze w czasach, kiedy ruszyła fundacja do spraw zaopatrzenia wsi w wodę działająca przy Episkopacie. To były jeszcze lata 80. Wtedy już aktywnie gminy nasze włączyły się w budowę tych wodociągów. Później nastąpiła budowa kanalizacji i te sprawy tutaj dobrze stoją. Natomiast bardzo źle funkcjonuje gospodarka odpadami. Zbieranie tych odpadów, przetwarzanie, recykling, przetwarzanie. Może to nieładnie tak to, co powiem, to będzie taka w pewnym sensie samokrytyka, ale nasze polskie lasy, jak również drogi boczne, pola, różne jary, zagajniki są strasznie zaśmiecone. Gro ludzi wywozi tam te odpady. Jest zbyt mała reakcja, a przede wszystkim nieumiejętna organizacja. Tutaj uwierzono w tak zwaną wolną rękę rynku, że ci przedsiębiorcy prywatni, którzy wkroczą poprzez konkurencję, rozwiążą ten problem, że problem się rozwiąże sam. To jest totalna bzdura. Ten problem się przez żadna niewidzialna ręka rynku tego problemu nie rozwiąże. Tu potrzeba zmian ustawy i oddanie władztwa nad odpadami gminom. No i gminy po prostu muszą metodycznie podejść, budować związki międzygminne i duże zakłady do przetwarzania odpadów. Technologie są znane, przoduje przed tym takie państwa jak Dania, Szwecja czy Austria. Są to bardzo dobre dla nas wzory, ale potrzebna tutaj jest po pierwsze wiedza, a po drugie wola polityczna, wyobraźnia tych samorządów trochę szersza. Mam nadzieję, że poprzez taką edukację, ale edukację kierowaną dla dorosłych i dla decydentów, bo dzisiaj wszyscy uwielbiają edukować dzieci w przedszkolu, a tu trzeba edukować prezydentów, tych, którzy rządzą i którzy realnie wpływają na decyzje w tym zakresie.
Bardzo dziękuję panu za to takie krótkie wprowadzenie. Pan Waldemar Pijar. Panie Waldemarze, no mówi się o funduszach strukturalnych jako bardzo ważnym wpływie na tych funduszy na rozwój poszczególnych gmin. Wiem, pamiętam, kiedy jeszcze za rządów PiS-u były propozycje Ministerstwa Rolnictwa, aby część środków z tego z funduszy regionalnych była przekazywana na gminę. Przyszła platforma, zmienia te zasady. Jak to wygląda u was i na co mogą liczyć gminy, powiaty, jeżeli chodzi o całe wspieranie swego rozwoju, nie tylko z PROW-u, ale również i z tych funduszy.
Witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Szczególne pozdrowienia i życzenia dla pana księdza biskupa Edwarda Białogłoskiego i Edwarda Frankowskiego, bo dzisiaj obchodzą imieniny. Najlepsze życzenia.
Dołączamy się do tych życzeń. On jest Benegwi, po tym jakąś ładną tu pieśń nam prowadzi. Bardzo proszę.
Teraz do tematu. Szanowni Państwo, rzeczywiście fundusze unijne w dużej części pomagają w rozwoju obszarów wiejskich, natomiast nie załatwiają wszystkich problemów. Generalnie rolnicy to jest ta grupa zawodowa, której bardzo często, może ciągle wieje wiatr w oczy. W chwili obecnej mamy oto z taką sytuacją do czynienia, że opłacalność produkcji diametralnie spada. Koszty produkcji rosną, nie rosną ceny skupu, chociażby zbóż i innych płodów rolnych. To stawia rolników, a szczególnie rolników z Podkarpacia, w bardzo niekorzystnej sytuacji. Ja przypomnę, że gospodarstwa w województwie podkarpackim rolne są jedne z najbardziej rozdrobnionych w kraju. Średnia krajowa to ponad 10 hektarów. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego w województwie podkarpackim sięga gdzieś około 5 hektarów, ale jest całe mnóstwo takich gospodarstw, które mają zaledwie hektar z groszami. I tutaj zgodzę się z moim kolegą z Podlasia, że właśnie to jest to również to bezrobocie ukryte. Na Podkarpaciu w chwili obecnej mamy do czynienia z bezrobociem na poziomie około 14,7%. Jest ono stosunkowo wysokie, uwzględniając jeszcze właśnie to bezrobocie ukryte w tych gospodarstwach ponadhektarowych, gdzie no nie są ci rolnicy ewidencjonowani w kartotekach urzędów pracy jako osoby bezrobotne, bo muszą opłacać składki na KRUS i nie są tutaj właśnie uwidocznieni w tych statystykach. No i to powoduje, że to bezrobocie tak naprawdę jest troszkę większe. Wydaje nam się, że no na Podkarpaciu gospodarstwa rolne nie są w stanie utrzymać całych rodzin rolniczych. Rodziny rolnicze mają tę świadomość, że no w dalszym czasookresie nie da się wyżywić z takiego gospodarstwa, dlatego wysyłają swoje dzieci, wyciągając czasami ostatni grosz na ich kształcenie. Dzisiaj na Podkarpaciu ponad 50% młodzieży uczącej się po liceach, technikach studiuje. To jest dobry prognostyk. Ważne, żebyśmy potrafili w województwie podkarpackim zatrzymać tych ludzi, żeby oni nie musieli emigrować właśnie do Anglii, Irlandii, Holandii i innych krajów, tylko żeby można było ich zatrzymać w naszym województwie. A jak można to zrobić? No poprzez wyciągnięcie tych ludzi właśnie z rolnictwa, bo no nie da się z hektara, z półtorej hektara utrzymać rodziny. Dlatego tworzymy jak najlepsze warunki do inwestowania przez inwestorów, czy to zagranicznych, ale również do rozwoju podkarpackich firm. I to się dzieje również na terenach wiejskich. I właśnie dzieci rolników mogą otrzymywać pracę w tych właśnie miejscach, gdzie my te miejsca pracy tworzymy. Realizujemy w chwili obecnej w ramach rozwoju Polski Wschodniej Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny, który jest położony właśnie na terenach wiejskich, bo to jest na terenie dwóch samorządów, gminy Głogów i gminy Trzebownisko. Na tych prawie 80 hektarach stworzymy blisko 5 tysięcy miejsc pracy. W większości są to podkarpackie firmy, które lokują się u nas w parku z racji tego, że jest ten teren objęty specjalną strefą ekonomiczną i jeszcze jest ten system zachęt i ulg podatkowych. Dlatego i sama lokalizacja przy lotnisku, przy głównym biegu autostrady A4, przyszłej, planowanej, chociaż w obecnej chwili jakoś w dziwny sposób wstrzymywanej budowy drogi północ-południe, tak zwanej Via Baltica, drogi S19, która by znacząco poprawiła komunikację województwa podkarpackiego z północą Polski i z północnymi rejonami europejskimi. I myślę, że to jest najwłaściwszy kierunek i do tego są właśnie przydatne środki. Te środki, które jeszcze świętej pamięci pani minister Grażyna Gęsicka zaplanowała w rozwoju Polski Wschodniej, w tym programie operacyjnym.
Słyszałem, że zostało część tych środków obciętych.
Tak, no to wiele bardzo ważnych projektów, nie tylko właśnie z tego rozwoju Polski, z tego projektu Rozwój Polski Wschodniej, ale z projektu operacyjnego, programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostało wyciętych z Podkarpacia. Uzasadniano to tym, że nie były właściwie przygotowane. Według naszych opinii było zupełnie inaczej. Te projekty były przygotowane, chociażby program mojej retencji, budowa zbiornika retencyjnego Kąty Myscowa, który by zabezpieczył te tereny, które w tym roku zostały tak nieszczęśliwie zalane. Nie byłoby tylu tragedii. Natomiast no, udało się rzeczywiście zrealizować pani minister ten, zadedykować dla tych właśnie województw Polski Wschodniej ten program. Rozwój Polski Wschodniej dla Podkarpacia to jest 487 milionów euro. Realizacja różnych projektów w ramach tego programu operacyjnych jest całkiem przyzwoicie realizowana. Część rzeczywiście została obcięta środków, no co nas nie cieszy na Podkarpaciu, bo o tyle jesteśmy biedniejsi. Natomiast no, na Podkarpaciu mamy ten komfort, że jednak to jest jedyny w Polsce sejmik zarządzany przez Prawo i Sprawiedliwość. Sejmik zarządzany poprawnie. ponad 5 miliardów złotych z regionalnego programu operacyjnego praktycznie w 70 paru procentach już zostało zakontraktowane dla podkarpackich firm, dla podkarpackich samorządów i to powoduje, że jakość życia na terenach wiejskich w województwie podkarpackim ciągle się poprawia. Jak powiedział mój kolega, pan Józef Rączek, większość gmin i gmin wiejskich, miejsko-wiejskich czy miast została skanalizowana. Są wybudowane nowoczesne oczyszczalnie ścieków. Ważne jest to, żebyśmy zapewnili ludziom prawidłowe warunki do funkcjonowania, prowadząc działalność gospodarczą.
Proszę pana, ja rozumiem, że sytuacja jest, no, pana zdaniem w jakimś stopniu opanowana, jest jakaś szansa rozwoju. Natomiast jak poszczególne samorządy gminne, powiatowe mogą z tego korzystać? Czy będzie więcej miejsc pracy? Mówimy o tym, że gospodarstwa karbowa cieją, że część gospodarstw wypadło z produkcji. Ludzie są. Czy nie można w takim układzie zastanowić się, co zrobić z tą ziemią, żeby ona nie leżała odłogiem, żeby ona rodziła? Czy nie można jej wydzierżawić, scalić, zrobić cokolwiek, żeby jednak, no, była również z tej ziemi był dochód, bo ziemia, tak jak to mówił kolega przed chwilą, w jakimś stopniu daje dochód. Jednak się gospodarstwa na Podlasie utrzymują ze swojej produkcji.
Tak jest, natomiast muszą być to nieco większe gospodarstwa. Natomiast ja mieszkam w miejscowości Bratkowice. Jest to duża rzeczywiście miejscowość, jak na miejscowość wiejską, bo zamieszkuje ją ponad 4 tysiące mieszkańców, blisko 4,5 tysiąca, nie licząc tych ludzi, którzy wyjechali za chlebem za granicę. Jest nieprawdopodobnie ta miejscowość rozdrobniona, jeśli chodzi o działki rolne. Niejednokrotnie te działki wyglądają to w ten sposób, że mają 10 metrów szerokości i kilometr długości, czyli łatwiej przeskoczyć jak obejść. Na pewno rozwiązaniem tego problemu byłoby scalanie gruntów albo łączenie się rolników w większe grupy. To by spowodowało mniejsze koszty w gospodarowaniu, bo jednak inny jest koszt utrzymania rolniku traktora chociażby w gospodarstwie 10-hektarowym, a inny jest koszt utrzymania tego samego ciągnika w gospodarstwie 1-hektarowym. No, i myślę, że to jest taki kierunek, w którym powinniśmy podążać. Myślę, że i tutaj samorząd województwa ma dużo do zrobienia, żeby znaleźć mechanizm, znaleźć sposób sfinansowania, bo to są niełatwe procedury scalenia gruntów, żeby jednak takie, bez szkody oczywiście dla rolników, żeby takie działania przeprowadzić.
Mamy również przedstawiciela tutaj samorządu gminnego, tak?
Tak.
Pan Ciszewski Krzysztof. Panie Krzysztofie, gmina. Gmina w aspekcie tego, co tutaj mówią ci panowie z województwa, w zasadzie jest wszystko, no, zupełnie inaczej to wygląda. Z dołu inaczej wygląda, z góry wygląda inaczej. Jak wy możecie się rozwijać? Czy macie szansę korzystania z tych wszystkich pieniędzy, które wam tutaj, no, się oferuje?
Dobry wieczór państwu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Panie Michale, no to gmina Świelcza jest gminą typowo rolniczą, zamieszkuje 15 tysięcy mieszkańców, gospodarstwa są rozdrobnione, jak mój kolega mówił przed chwilą. Gmina korzysta z dużo ze środków unijnych, złożyliśmy 7 środków unijnych na wodę, kanalizację, infrastrukturę drogową, sportową, kulturalną też. Park taki ładny, oddajemy 2 hektary za gospodarowanie parku. 85% dofinansowania dostaliśmy na ten cel. Także to jest, zadłużyliśmy troszkę gminę, może w procentach większych, ale gmina nasza robi się coraz piękniejsza.
Jakie perspektywy rozwoju widzi pan gminy? Bo rozumiem, że stoicie głównie pracą, rolnictwo jest, powiedziałbym, w powijakach.
No, część mieszkańców mieszkamy jak blisko Rzeszowa, graniczymy z miastem Rzeszów i większa część mieszkańców swoje zarobki uzyskuje w Rzeszowie, tam po tych zakładach, a tutaj tylko dorabiają na tych, bo każdy ma tak hektar, 2 hektary. Mało rolników jest, który ma tam więcej jak 10, tam 50 hektarów, to można policzyć na palcach, ile takich rolników jest.
Czy dużo ziemi jest odralnianej, idzie pod zabudowę, pod infrastrukturę?
No, nie ma za bardzo odralnianych dużo, pod infrastrukturę, pod budowlaną taką, żeby coś zrobić, większe jakieś, można jakieś zrobić że z miasta przyjeżdża na wieś taką sypialnię jakby coś zrobić, żeby mogli się budować, wykupować grunt, działki jakieś kupować. A powstaje teraz też na takim dużym kompleksie firma IKEA zainwestowała duże pieniądze i będzie powstał taki duży kompleks handlowy. No, taki z większych zakładów, takich mniej więcej coś, co gmina będzie mogła korzystać z tego, jakieś czerpać środki.
Rozwój gminy mówi pan, że tylko poprzez ewentualnie możliwość pracy w Cieszowie.
Tak.
Tylko poprzez. Proszę państwa, czas nam bardzo szybko biegnie. Jeszcze mamy tutaj rolnika ekologicznego, pani Danuta Pilarska, która często bywa u nas na audycjach rolniczych. Zaprosiłem panią dlatego, że sprawa rolnictwa ekologicznego jest jak gdyby tak bardzo marginalizowana. Nie mówi się o tym, a przecież samorząd wojewódzki, szczególnie wojewódzki, ma bardzo duży wpływ na podejmowanie pewnych decyzji, na kreowanie pewnej polityki. Co pani widzi za problemy związane z rolnictwem ekologicznym, patrząc na to, co dzieje się w kraju, patrząc, co się dzieje w Europie, szczególnie GMO, szczególnie za zanieczyszczenie środowiska i tak dalej?
Witam wszystkich słuchaczy i pozdrawiam. Ja akurat pochodzę z województwa, że nie mogę się poszczycić, że akurat tutaj PiS rządzi, tylko akurat tu jest taki czerwony beton, jest to województwo kujawsko-pomorskie, a ja w tym czerwonym betonie to wcale tak akurat na dół nie spadłam, tylko jakoś robię wszystko, żeby się wznieść do góry i też mi nie jest tak lekko, ale też mi nie jest tak ciężko. I chciałam właśnie powiedzieć o tym rolnictwie, że to rolnictwo ekologiczne i tradycyjne, o którym będę mówić, to też ma swoje problemy. Ma takie problemy podstawowe, jak brak paszy, a brak paszy wiąże się z brakiem chowania zwierząt, kurcząt, do tego jajka. To jest naprawdę poważna sprawa. Nikt nie pomyślał o tym, że jak zwierzęta nie będą mieć prawidłowej paszy, to i tej ekologii w dalszym ciągu być nie będzie.
O jakiej paszy pani mówi? Bo pasze jest
o podobno... paszy ekologicznej dla rolników ekologicznej. Ta pasza, w ogóle ostatnia paszarnia w tym roku, na początku tego roku niestety została zamknięta ze względu na dwuliniową, cykl dwuliniowy, gdzie została zanieczyszczona pyłkami GMO. To jest bardzo poważna sprawa, o której bardzo mało kto mówi. A przecież nieraz mówiłam, że mamy swoje zboże, mamy swoje motylkowe i trzeba by było przywrócić nie tylko o ekologiczne pasze, ale można by było przywrócić do pasz tradycyjnych, gdzie nasze zwierzęta byłyby skarmiane tym, co rolnik na polu po prostu ma. Chodzi o rośliny motylkowe drobnoziarniste, gruboziarniste, chodzi o zboże. Pytanie, co z tym się dzieje, skoro w tej chwili powoli stajemy się ze względu zanieczyszczenie GMO, upraw genetycznej modyfikowanej kukurydzy, która jest dopuszczona w obrocie w siewie i nielegalnie jest w Polsce uprawiana, to po prostu ta kukurydza zanieczyszczona niestety też zanieczyści nasze uprawy ekologiczne i staniemy przed wyborem, że to, co do tej pory robimy, nie będziemy mogli robić. Zabiorą nam certyfikaty. A dlaczego nam zabiorą? Zabiorą nam dlatego, że w rolnictwie ekologicznym nie dopuszcza się upraw. Więc niebezpieczeństwo naprawdę jest bardzo poważne, że zamiast rozwoju rolnictwa ekologicznego, które w Europie Polska ma procentowo najmniej, bo wychodzi to chyba 1%, 20 tysięcy gospodarstw, to po ostatnim spotkaniu w Europie z rolnikami innych krajów, to rząd rolnictwem ekologicznym interesuje się bardziej. U nas podejrzewam z tych działań, które robię, że nie mamy tego dodatkowego wsparcia, bo chociaż na samym przykładzie dopłat motylkowych. Te dopłaty jako członek Rady Rolnictwa Ekologicznego sama występowałam o tym, żeby były dopłaty do motylkowych, żeby odnowić pasze, białko dla zwierząt. I co się okazało? nie zadowolili nas, to znaczy rząd w tym kierunku, że dopłaty motylkowych stały się dla rolników konwencjonalnych, gdzie z góry wiadomo, że rolnik konwencjonalny białka motylkowym nie wykorzysta do paszy, bo on sobie kupi paszę GMO, bo taka tylko jest na rynku. A nam, rolnikom ekologicznym, do motylkowych dopłat nie dali. Pewnie twierdzili, że my mamy takie dopłaty, że nam wystarczają na produkcję. Absolutnie nie. Rolnik ekologiczny, jeżeli chodzi o dopłaty w zakresie ogólnym, to też na dzień dzisiejszy nie jest dofinansowany na tyle, żeby mógł przetrwać. I to gospodarstwo ekologiczne na dzień dzisiejszy to powolutku, ze względu na brak wsparcia, niestety rolnikom żyje się coraz gorzej.
Ja mam świadomość tego, że sytuacja gospodarstw ekologicznych w Polsce jest bardzo tragiczna. Natomiast ja się zapytałem wyraźnie o samorząd wojewódzki. Była taka moda na podejmowanie decyzji przez samorządy wojewódzkie odnośnie zabronienia upraw GMO. No, podejmowane były uchwały, natomiast nie było prawa. Więc w związku z tym i tak samorząd wojewódzki nie miał tutaj wpływu. Z tych dyskusji, które dzisiaj się prowadzi, jeżeli chodzi o GMO, to w zasadzie w samorządach wojewódzkich nie ma jednoznacznej roli odnośnie wstrzymania upraw GMO, a dopuszczenie upraw GMO to jest to, co pani mówiła przed chwilą, to jest zanieczyszczenie upraw ekologicznych.
To znaczy, sejmik wojewódzki ma wielkie oddziaływanie na politykę rolną, bo na przykładzie tej debaty, która była 9 lutego w Sejmie, dotycząca organizmów modyfikowanych genetycznie, to niestety też się zwrócili do samorządów wojewódzkich o opinię Komisji Rolnictwa na temat, czy rolnicy po prostu tego GMO chcą, czy nie. I też uczestniczyłam w takim posiedzeniu Komisji Rolnictwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, gdzie tyle, ile było przeciwników rolników, to tyle było zwolenników. I o dziwo, że zwolennikami GMO to byli rolnicy, dla mnie to fabryka, a nie rolnik, bo sądził, że jak on ma dużo hektarów i dużo pieniędzy, to jemu wszystko wolno. Więc zgodności w zakresie, żeby jednoznacznie powiedzieć na dzień dzisiejszy, to po prostu nie ma. Czy jesteśmy za rolnictwem zwykłym bez GMO, czy za rolnictwem z uprawami genetycznie modyfikowanymi. I dlatego po prostu, jak mogę to powiedzieć, to startuję do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, żeby mieć wpływ na to, co tam się będzie akurat działo, żebym mogła mieć wpływ na to i żebym mogła chronić te polskie rolnictwo.
Zmienić mentalność, zmienić system. Proszę Państwa, to takiego wprowadzenia trochę już długiego, dlatego zapraszamy do rozmów telefonicznych. Mamy dzisiaj bardzo zacnych gości i chcemy rozmawiać na temat polityki dla rolnictwa i obszarów wiejskich w debacie samorządowej. Bardzo ważna debata, dlatego że bardzo dużo ludzi chce ubiegać się o mandaty zarówno w gminach, powiatach, jak i województwach, na stanowiska wójtów, burmistrzów, no i oczywiście potem i marszałków. I od tego zależy, jakie mają poglądy, co chcą zrobić, jakie mają doświadczenie. Zależy nasz wybór. I dlatego chcemy rozmawiać. Rozmawiać, przedstawiać ludzi, pokazywać ludzi zacnych, porządnych, ludzi, którzy mają sukcesy, ludzi, którzy potrafią swoje sukcesy przynieść na sukces nas wszystkich.
Dzisiaj rozmawiamy o polityce dla rolnictwa i obszarów wiejskich w debacie samorządowej. Z naszymi gośćmi w studiu są pan Zbigniew Dębowski, pan Józef Frączek, pan Waldemar Pijar, pan Krzysztof Ciszewski, pani Danuta Pilarska oraz program prowadzi pan redaktor Michał Grabianka. Telefony do naszego studia, abyśmy mogli współtworzyć nasze spotkanie: 56 655 23 55 to telefon dla słuchaczy Polski Północnej, dla słuchaczy Polski Południowej. 56 655 23 56 telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny. 00 48 56 655 23 33 lub 655 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, kierunkowy do Torunia. 011 48 56. W upominku muzycznym dla dzisiejszych solenizantów.
Un uomo venuto da molto lontano, negli occhi il ricordo dei campi di grano, il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore, amore che nasce dentro il cuore dell'uomo per ogni altro uomo. Un uomo venuto da molto lontano stringeva il dolore un libro nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno ho pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto. Quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore, la verità non muore. Un uomo che parte vestito di bianco, per mille paesi non sembra mai stanco, ma dentro i suoi occhi un dolore profondo, vedere il cammino diverso del mondo, la guerra e la gente che cambia il suo cuore, la verità che muore. Dove guerra, fame e povertà hanno ucciso anche la dignità, va e ricorda questo cuore mio.
Va e ricorda questo cuore mio.
Che Caino sono pure io. È arrivato il primo spinto di tromba, il mondo si ferma, c'è qualcosa che cambia, un popolo grida, noi vogliamo Dio, la libertà è solo un dono suo, tu apri le braccia, incoraggi i figli ad essere fratelli. Va dove l'uomo ha per sorella solo lettere, mosche sulle labbra. Vai, ricorda questo cuore mio.
Vai, ricorda questo cuore mio.
Che Caino sono pure io. Caino sono pure io.
Radio Maria, bardzo proszę.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz proboszcz Paweł Szulcik, sąd papy, Nowy Tomyśl, Wielkopolska. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa w studio, oczywiście ojca redaktora, także pana Michała Grabiankę i jeszcze i życzenie minowe, niech święty Michał patronuje. Pozdrawiam także szczególnie miłą panią z województwa kujawsko-pomorskiego. Zastanowiło mnie to, co pani powiedziała, że połowa rolników byłaby tam na konferencji za GMO, połowa przeciw. No ja tu na Wielkopolsce dosyć ludzi, bym powiedział, większych obszarów rolniczych, znanych mi z rodziny. Byłbym sam ciekawy takiego sondażu, ale czym to jest spowodowane? Bo do końca tego nie rozumiem. Czy naprawdę ludziom, no przepraszam, że to powiem tak dosyć dostatnie w głowach, czy w sercach się poprowadzało rolnikom, prawda, którzy nie czują niebezpieczeństwa z tym związanego i czym się kierują? Czy tylko kwestią pieniędzy, dochodu i zwiększenia plonu, czy też jakimiś innymi racjami. Wydawało mi się zawsze, że większość szlachetna powinna być za naturalnym rolnictwem. No matka ziemia chyba nie da się oszukać. Może tylko tyle, gdyby pani była łaskawa, tylko ktoś inny z państwa jakoś to pokrótce skomentować. Skąd taki wynik pół na pół? Bardzo to jest zastanawiające.
Dziękujemy i prosimy pani.
Ja będę czekał pewnie przy telefonie. Czy mam się wyłączyć?
Można przejść na odbiór, proszę.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże.
Pozdrawiamy, szczęść Boże.
Maria.
Ja tutaj odpowiem, że ja mówiłam o sejmiku w Kujawsko-Pomorskim, że połowa Komisja Rolnictwa była za i przeciw. Z czego to wynika? Wynika to z niewiedzy. Bo nie ma żadnego organu w Polsce, który by przygotował rolników, jakie niebezpieczeństwo rośliny genetycznie modyfikowane przyniosą. I ta niewiedza pewnie wpływa na to. Bo obiecanki korporacji są wielkie, ale to jest po prostu kłamstwo.
Ja rozumiem i pamiętam różne konferencje i w Senacie, i w Częstochowie, i w innych miejscowościach, gdzie była duża dyskusja na ten temat, gdzie naukowcy, gdzie korporacje, gdzie przeciwnicy GMO bardzo mocno podnosili ten problem. I trzeba przyznać, że może nie wiedza, ale też w dużym stopniu omanienie rolników, że będą mieli tańszą produkcję, lepsze plony i nie będą musieli stosować drogich oprysków. I to jest ten powód. Natomiast myśmy tu przedstawiali na antenie Radia Maria pana Szmajcera. On był i mówił o tym, jak to wyglądało w Kanadzie. I wystarczy tylko dowiedzieć się dokładnie, co może spowodować GMO i jakie szkody dla rolnictwa może przynieść. To tyle w tym temacie.
Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto do nas telefonuje?
Kazimiera z Niepołomic.
Panie Kazimierze, ponieważ pani bardzo często zabiera głos, prosimy o bardzo krótkie i precyzyjne pytanie.
Dobrze.
Jesteśmy na antenie. Prosimy.
Szczęść Boże. Ja chciałbym w bardzo, bardzo krótki sposób powiedzieć, że scalenie gruntów to jest zamach na ojcowiznę. Komuniści scalali grunty, tworzyli tak zwanych specjalistów i na tych gruntach już gospodarują obcokrajowcy. To jest jedna sprawa. Sprawa druga to z własnego doświadczenia wynikającego z obserwacji śmietniska i gospodarki śmieci w Niepołomicach oraz z kontaktów i pracy w Polskim Klubie Ekologicznym, to mogę jasno powiedzieć, że no, dzięki oddanym ludziom ekologii z Polskiego Klubu Ekologicznego udało nam się powstrzymać przyjeżdżające bardzo groźne odpady z zagranicy na to śmietnisko. Nie było to ewidencjonowane w Niepołomicach, no ale ekolodzy udali, po prostu wykryli tą sprawę i udaremnili dalsze przywożenie tych śmieci. przy otwartych granicach i przy powstaniu dużych instytucji śmieciowych, międzygminnych, staniemy się śmietnikiem Europy. Trzecia sprawa to padło takie sformułowanie, że nie da się utrzymać rodziny z jednego czy dwóch hektara. Proszę Państwa, po wojnie odbudowywaliśmy kraj, rozdrobnieniem gospodarstw utrzymaliśmy ziemię w polskich rękach prywatnych i nikt nie chodził głodny. Więc dlaczego twierdzić, że nie da się utrzymać z jednego czy z dwóch hektarów rodziny? Gdyby rodzina miała możliwość uprawy tej ziemi, wyżywienia bliskich i nadwyżki sprzedania na targowiskach, taniego dojazdu do tych targowisk, gdyby były małe sklepy, byłaby możliwość dostarczenia tych płodów rolnych do małych sklepów. W ten sposób żywilibyśmy rodzimą po prostu naród i odbieralibyśmy smakowitymi odmianami klientów tych wielkopowierzchniowych sklepów.
Dziękujemy Pani Kazimiero.
Dziękuję.
Trzy kwestie. Tak jak zrozumieliśmy, pierwsza kwestia była poruszana przez Waldemara Pijara, prezesa Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Prosimy.
Pozwolę się z Panią nie zgodzić, jeśli chodzi o kwestię scalania gruntów. Ja jestem za młodym człowiekiem, żeby pamiętać, jak scalano w komunizmie.
Przede wszystkim pozbawiano prawa własności.
Tak, natomiast ja mówię o zdrowych metodach i zasadach scalania gruntów. Jest kilka przypadków również w województwie podkarpackim udanego scalania, gdzie wszyscy są zadowoleni. Bo jeśli się przyjmie właściwe metody scalania, to żaden z rolników, żaden z właścicieli gruntów nie jest w żaden sposób poszkodowany. Ja miałem też na myśli to, żeby rolnicy dobrowolnie łączyli swoje gospodarstwa. Po prostu na zasadach proporcjonalnych, po to, żeby efektywność ekonomiczna gospodarstwa rolnego była o wiele większa. Jeśli pani mówi, że uda się w sposób godny utrzymać rodzinę, wykształcić dzieci, utrzymać dom, opłacić wszystkie opłaty związane z podatkami, również rolnymi z jednego hektara, no to proszę państwa, gratuluję dobrego humoru, bo wydaje mi się, że nie jest to możliwe.
Przepraszam, bo ja...
No jeszcze jedną kwestię, tutaj myślę, że pan Józef Frączek, odnośnie odpadów.
Tak, to jest Polski Klub Ekologiczny, jest to instytucja zasłużona. Zgadza się, że mamy do czynienia od czasu do czasu z takim importem z zachodu, bardzo nie, dla nas takim dzikim importem i lokalizacją w Polsce tego typu odpadów bardzo niebezpiecznych, ale jest to działanie przede wszystkim dla służb granicznych, dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska i przede wszystkim te instytucje, które dostają pieniądze z budżetu państwa, powinny wzmóc swoją czujność. U nas raczej na Podkarpaciu te instytucje działają dosyć sprawnie, tak bym to powiedział. Natomiast kwestia zagospodarowania odpadów, składowania. Dzisiaj składowanie odpadów na wysypiskach małych czy też dużych to jest przede wszystkim degradacja w dalszym części naszej właśnie ziemi ojczystej, bo w ziemi zagrzebywanie odpadów jest rzeczą po prostu naganną. Jest to rzecz, która w współczesnej Europie nigdzie już nie występuje. Dzisiaj przede wszystkim te odpady stają się surowcem wtórnym, powinny być segregowane i stać się w dalszym ciągu przedmiotem obróbki i zagospodarowania. I w tym kierunku po prostu te nowoczesne technologie i nowoczesna organizacja pracy tego całego rynku odpadowego powinna podążać. o zakopywaniu i składowaniu na tych małych wysypiskach powinniśmy już bezwzględnie zapomnieć. Jest to z wszech miar rzecz naganna.
Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja.
Dzwoni Wojciech z Podkarpacia, szczęść Boże.
Szczęść Boże, prosimy Panie Wojciechu.
Ja mam tutaj zastrzeżenia do wysłuchanej opinii eksperta czy osób w studio, którzy mówią, że nie da się z jednego hektara na przykład utrzymać. Nie wiem, czy mają Państwo do czynienia z praktykami, jakie są wydajności na przykład zbioru owoców czy warzyw z jednego hektara. I podam może na przykładzie sadu owocowego, jest to około 10 ton średnio. Jeżeli chodzi o ogród warzywny, kilkadziesiąt ton, może być to od 25 do 60. Więc proszę rozważyć te kwestie i rozmawiać z praktykami raczej, którzy są w stanie takie ilości wyhodować. A z tego co wiem, w gospodarstwach rolnych małohektarowych najczęściej ten ogród wynosi 1 ar bądź 2 ary. Więc jest to tylko 2% powierzchni hektara. Więc tutaj myślę, że rozmieniamy się z prawdą.
Panie Wojciechu, rodzi się bardzo proste pytanie. Jakiego rodzaju owocu 10 ton z hektara?
Jabłka.
Jabłka. Jaka jest cena skupu jabłek?
No to w zależności od odmiany, ale zazwyczaj od kilkudziesięciu groszy do złoty 20.
Liczmy złoty 20, średnio złotówka, czyli mamy 10 tysięcy złotych na rok, tak?
Tak.
I sam pan obsłuży ten sad hektarowy?
Jeszcze opryski.
No, jeżeli chodzi o sprawę organizacji, to jest już kwestia odrębna.
Czyli 10 tysięcy dzielimy na 12, to mamy na miesiąc, kto jest dobry z matematyki, coś koło 800 złotych.
Tak.
I to znaczy, że można z tego utrzymać rodzinę.
A koszty?
Ja uważam, że jeżeli ktoś ma jeden hektar akurat, to może prowadzić nie jedno roślinną produkcję, a wieloroślinną. Wtedy też na przykład
mamy rolnika ekologicznego, może nam odpowie, bo akurat pani Danuta się zajmuje warzywami.
Prosimy o przejście na odbiór i posłuchania też praktyków, ponieważ w studio też są rolnicy, którzy patrzą też na koszta, patrzą na możliwości. I to by znaczyło, że już w naszej ojczyźnie nawet rolnik nie umie gospodarzyć.
Jeżeli chodzi o hektar, to tu nie chodzi o to, żebym powiedziała, że nie, ale naprawdę nie da się. Jestem z trzech pokoleń praktykiem rolnikiem, z wykształcenia też rolnikiem, technik rolnik i sam pół do zmian. Jeżeli chodzi o podzielenie, to przynajmniej na 5-6 poletek na tym hektarze, gdzie to obróbka mechaniczna. A koszty, to nawet gdyby to konwencjonalne, a opryski, także w sumie no na dzień dzisiejszy, to tam naprawdę jako praktyk nie widzę i nie ma żadnych szans. Żadnych.
Odbierzmy kolejny.
Tutaj jeszcze pan.
Jeszcze pan Józef, prosimy bardzo.
Tak, no, wysłuchałem tego z zainteresowaniem, ponieważ przez praktycznie 10 lat prowadziłem takie drobnotowarowe gospodarstwo. Na przykład nazywam się Józef Rączek. W tej chwili oczywiście to gospodarstwo utrzymuję, ale nie żyję z niego. Żeby była możliwość utrzymania, to były lata 80. To przede wszystkim była produkcja tulipanów na 8 marca. Później były tunele foliowe, sałata, kapusta, pomidory, czyli całoroczna produkcja specjalistyczna pod okryciem. Także później pomidory wczesne gruntowe, pomidory późne, jesienne i z trudem, z wielkim trudem udawało się utrzymać wówczas rodzinę. Więc mówienie, że dzisiaj przecież zmieniły się zupełnie relacje cenowe, zupełnie inne relacje, mówienie, że z jednego hektara można utrzymać się i to z produkcji sadowniczej, jest mówienie po prostu niepoważnym. Ja bym proponował, niech pan poda swój adres, pojedziemy wszyscy i będziemy się pilnie uczyć tego.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Dobry wieczór. Ja tu właśnie słucham to radio I odnośnie, chodzi mi tu odnośnie tego.
Proszę
tego
powiedzieć,
pana,
kto do nas telefonuje.
Daniel z Kutna, dzwonię ogólnie, dobrze, w tej chwili jadę samochodem. I teraz powiem, o co chodzi. Posiadam też gospodarstwo rolne, które mam 15 hektarów i chcę powiedzieć, że jak ten pan mówi, że z jednego hektara można się utrzymać, no to jest bardzo wielkim błędzie. Bo troszeczkę tutaj słucham to i właśnie z tego względu się to zdenerwowałem trochę, bo nie policzył kosztów, których jest... Te koszty są po prostu... Chodziło o ten sad. No trzeba ten sad jednak posadzić. To są koszty. Koszty związane z opryskami, koszty związane z nawożeniem i tego nie policzył. Także nie wiem, czy on wyjdzie w ogóle na zero. Ewentualnie nie wiem, czy on nie dołoży do tego interesu.
Dziękujemy, panie Danielu. Myślę, że dołoży, ale takie miał pan Wojciech plany i takie miał obliczenia.
No. Ja w tej chwili jeszcze tak chciałem powiedzieć. Mam też to gospodarstwo 15-hektarowe. Jest to umaszynowione, to gospodarstwo. Naprawdę w miarę średnim poziomie. W tej chwili nie ma możliwości się utrzymania z tego 15-hektarowego gospodarstwa. Tak też ja dorabiam do tego gospodarstwa. Jeżeli bym chciał żyć z tego gospodarstwa, nie dałoby rady. Same opłaty i po prostu, no myślę, że na takie bardzo, bardzo skromne życie, no może by tam wystarczyło, ale ja to już mówię przy 15-hektarowym gospodarstwie.
Panie Danielu, jeżeli możemy mieć do pana pytanie, tak? Które by nam też zobrazowało nie tylko pańskie gospodarstwo, tak? Ponieważ czasem wydaje się osobom żyjącym poza wsią czy poza obszarami wiejskimi, że na wsi to jest raj i rarytas, że rolnicy chcą nie wiadomo czego. Najlepiej, żeby kura rzeczywiście znosiła im złote jajka.
Tak.
Mam pytanie, jaka jest pańska rodzina?
U mnie jest troje, żona, dziecko.
I pan z tych 15 hektarów nie może się utrzymać, to znaczy się...
No... Nie daję rady po prostu się utrzymać.
To znaczy nie starcza panu, przepraszam, nie starcza panu na Mercedesa, na wczasy,
no niestety,
w roku,
niestety się nie udało
Egipcie.
Jakoś. Od kilku lat nie udaje się nam po prostu gdzieś wyjechać.
Od kilku lat?
Od kilku lat już się nam w ogóle nie udaje gdzieś wyjechać. Po prostu żona nawet pracuje i dorabia jeszcze do tego interesu. I po prostu no nie da rady, żeby wjechać po prostu. Są opłaty, żeby być po prostu tak naprawdę na bieżąco, no to trzeba niestety dorobić do tego interesu.
I dziecko ma jeszcze prywatnych nauczycieli.
Słucham jeszcze raz?
I dziecko ma prywatnych nauczycieli, bo na wsi się żyje dobrze.
Tak, żeby po prostu to chodzi o to, żeby tak żyć normalnie, nie na kredytach, nie na żadnych tam pożyczkach, tylko żyć to normalnie.
Dziękujemy.
O to chodzi, żeby właśnie na bieżąco być z opłatami, na bieżąco po prostu żyć godziwie żyć po prostu. To trzeba do tego gospodarstwa dorobić.
Panie Danielu, dziękujemy i szczęśliwego powrotu.
Ja też dziękuję,
do celu podróży.
Ja może dopowiem tylko dwa słowa. Z ostatnich cen na tuczniki wynika, że cena spadła do 3,30, 3,20. To wszystko. Było 3,80 miesiąc temu.
Kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo? Radio Maryja, bardzo proszę.
A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze i wita.
Teraz i zawsze.
A Marek z Podkarpacia się kłania.
Prosimy, panie Marku.
No, chciałem powiedzieć coś takiego. Ponieważ sytuacja jest tego rodzaju w rolnictwie, że jakieś dopłaty wymyślono unijne, to po prostu jest to bzdura. Faktycznie i rzeczywiście cena, jaką się płaci rolnikowi za jego produkt, jakby ktoś dobrze obliczył, to powinna być zupełnie inna. czyli wyższe, no, lokalne chleba powinien kosztować, uwaga, 7 zł, uwaga, ale jeszcze powinna być płaca. A tymczasem płace są, ale w urzędach. Urzędnicy zarabiają, wypiją 7 kap, w urzędach gminy, powiatu, Podkarpacia, powiedzmy, jest Podkarpacia, na przykład sejmiku wojewódzkiego tam powiedzmy, i tak dalej, aż do szczebla warszawskiego. No milion urzędników musi gdzieś pieniądze znaleźć, prawda? I jeśli będziemy tak obliczać nasze płace rolników, ja też akurat mam i salat, i robiłem rolnicę X, i owce pasłem, tak, 60 sztuk, bez psa. I dawałem sobie jakoś tym radę, ale taka sytuacja w tej chwili w rolnictwie doprowadzi do głodu. Do głodu. I eksperci nie pomogą, po prostu rolnika się nie szanuje. A kiedy byłem w Szwecji, to było całkiem inaczej. Rolnik dostał jakieś tam ulgi, a nie kredyty. Ulgi, a nie kredyty. Bo jedynie kiedyś w mojej miejscowości, a pochodzę nawet od Nowosielec, i było 300 krów przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. A teraz co? I komu się daje pieniądze? Komu? Z których marszałkowskich hektar, że rolnicy są tacy, co kupują z samolotów? Z Warszawy przyjeżdżają? 40 hektarów biorą? To jest 10 rolników, temu rolnika się nie szanuje. W ogóle się nie szanuje. A eksperci mu nie pomogą. Dopóki się nie zmieni coś od dołu, bo na górze to już się nie zmieni, tam już jest wszystko zmienione.
Panie Danielu, troszeczkę
szczęść Boże,
ponieważ już ostatnie zdania nie do końca były przez nas zrozumiałe ze względu na łącza telefoniczne. No myślę, że o pracy w urzędach, członek zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej i powiatu monieckiego, pan Zbigniew Dębowski.
Może chciałbym troszeczkę szerzej się odnieść z tego względu, że słuchacze podnoszą ten temat dopłat. Może nie używajmy słowa dopłaty, a wsparcie rolnictwa. To nie jest wymysł Polski, tylko to jest wymysł Unii Europejskiej. I ja mam przed sobą akurat w przeliczeniu na euro, w jakiej wysokości to wsparcie średnio do 1 hektara było w poszczególnych państwach. I tak dla przykładu. W 2009 roku polscy rolnicy do 1 hektara dostawali 187 euro, we Francji 269 euro, we Włoszech 327 euro do 1 hektara, w Niemczech 344, w Holandii 476 euro, w Grecji natomiast 556 euro. I teraz proszę zobaczyć na taką rzecz. Funkcjonujemy w Unii Europejskiej, granic praktycznie nie ma, jest swobodny przepływ towaru i wiadomo, czy ten tucznik wyprodukowany w Danii, w Holandii, ze względu na te większe wsparcie, on w rzeczy samej, wjeżdżając na nasz rynek, będzie tańszy. I między innymi, nawracając do tej wypowiedzi odnośnie tego 1 hektara, to powoduje, że nie można uzyskać wyższej ceny jednostkowej, czy za to kilogram zboża, czy za tego tucznika, czy za te jabłko, z tego względu, że towar przychodzący z zagranicy, z tego względu, że ma inne wsparcie, będzie tańszy i wiadomo, no ludzie kupią tańszy towar. Ludzie kupią tańszy towar. Natomiast co do pracy w urzędach. To nie jest żadną tajemnicą przecież, że w 2009 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła w formie tego wsparcia bezpośredniego, tych dopłat obszarowych, 12 miliardów złotych rolnikom. Natomiast czy ktoś z Państwa wie, ile kosztowała obsługa tejże agencji? Obsługa agencji kosztowała 1 200 000 000 złotych, czyli 10% tego, co wypłacono rolnikom, zjadła agencja na obsługę właśnie tych płatności. No, ktoś może sobie powiedzieć, że jednak chyba ze 12 tysięcy ludzi w tej agencji pracuje, że jakieś to są miejsca pracy, ale jak to są to kosztowne te miejsca pracy? Na Boga, to nie przynosi żadnego dochodu, żadnych podatków.
I jeszcze 7 kaw.
Jeszcze te 7 kaw, no właśnie.
Tak, panie Zbigniewie, pan nam zacytował dane o wsparciach w różnych krajach. Są one bardzo różnorodne. Jedno pytanie, czy to jest wsparcie, które otrzymuje rolnik od Unii Europejskiej, czy też jest tutaj dodatek wynikający ze wsparcia, jakie otrzymuje rolnik od swojego rządu?
No, Unia Europejska ma to do siebie, że państwom członkowskim pozwala jeszcze na wsparcie z własnego budżetu.
Ale nie chodzi o te dane, które pan podał. Czy to jest wsparcie z Unii Europejskiej, czy wsparcie z Unii Europejskiej plus wsparcie rządu?
To jest wsparcie całkowite. całkowite, średnie, bo są inne systemy wsparcia. W starej Unii Europejskiej jest wsparcie do produkcji. Wsparcie do produkcji. Każda tona sprzedanego ziarna, każdy kilogram wołowiny, każdy litr mleka, w ślad za tym jeszcze idzie to wsparcie dodatkowe. Przykład może taki, bo niejednokrotnie rolnicy zadają pytanie, dlaczego Włosi, Grecy przyjeżdżają, kupują u nas cielęta? No proszę Państwa, u nas rolnik sprzedają ciele, ma tylko raz za to ciele zapłacone, czyli sprzedał ciele, dostał jakieś pieniądze. Natomiast Włoch ma tą tak zwaną krowę mamkę, dostaje premię za mamkę. Rodzi się ciele, na wstępie, że się urodziło ciele, jest premia. Ciele ma 200 kg, jest premia. Ciele ma 800 kg, już byczek do zabicia, jest premia ubojowa za tą dużą sztukę. Czyli teoretycznie ten kilogram wołowiny, zanim urośnie, dostaje 4 razy wsparcia. U nas tego nie ma niestety. I między innymi to powoduje, że te nasze rolnictwo jest w takim stanie, jakim jest. Ale to jest grzech zaniedbania naszych negocjatorów. I tutaj trzeba też wymienić pana prezesa, ówczesnego premiera Kalinowskiego, bo to on negocjował sprawy związane z wejściem do Unii Europejskiej. To on wynegocjował nam tak złote warunki funkcjonowania naszego rolnictwa w ramach Unii Europejskiej.
Dziękujemy. Czy pan Józef Frączek? Wydawało mi się, że chciał zabrać głos.
Tak, to wszystko jest prawdą, co mój poprzednik powiedział. Ja bym tutaj tylko podał jeszcze taką może inną definicję w realiach polskich. To nie tylko, ja bym to nie nazywał wsparciem czy zapomogą dla rolników, ale jest to bardzo ważna pozycja w zakresie, powiedziałbym, konserwacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Faktem jest, że produkcja upada. Nastąpił rozpad zupełnie organizacji zbytu całej produkcji. Spółdzielczość w Polsce jest w rozsypce, bo to nie jest tylko wsparcie bezpośrednie. Ci rolnicy na Zachodzie, o czym też musimy pamiętać, przede wszystkim mają bardzo dobre organizacje zajmujące się całym przetwórstwem i zbytem. I to jest podstawową taką formą organizacyjną, jest spółdzielczość, którą myśmy tutaj zaniedbali, zniszczyli i w ogóle nie chcemy o tym słyszeć. Oczekujemy tylko tak zwanej prostej gotówki. To też taka jest polska rzeczywistość. Natomiast gdyby zupełnie brakło tych środków, to ta nasza przestrzeń rolnicza uległaby totalnemu zaniedbaniu i degradacji. Te środki, które w tej chwili rolnicy z Unii otrzymują, to tak zwane bezpośrednie dopłaty, one pokrywają tylko tak naprawdę elementarną konserwację tej przestrzeni rolniczej, to znaczy jeden w roku pokos, wykoszenie po to, żeby nie dopuścić tego zarastaniem jakąś tam wierzbą, iwą czy innymi, olchą szarą czy innymi krzakami, bo tak zaniedbana przestrzeń po prostu nigdy by już do rolnictwa nie wróciła. To jest tylko taka moja uwaga. Natomiast trzeba odzyskać swój potencjał w rolnictwie i to trzeba zrobić mozolną drogą.
Kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Mówi Jerzy z Radomia. Ja co prawda jestem mieszczuchem, ale powiedzmy z wsią miałem długo do czynienia, bo jeszcze w szkole średniej jeździłem na wakacje do rodziny pod Olsztyn. I wszystkie prace rolne odbywałem, począwszy od czerwca aż do pierwszych głębokich orki głębokie. Tak słucham tego wszystkiego, co tutaj mówicie, żal serce ściska, ale przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na podstawowe pytanie. W jaki sposób to się stało, to wszystko, tak się wszystko w Polsce zawaliło. Tu się kłania logika, którą wycofano ze szkół już w latach 60. A logika mówi, że nie da się usunąć skutków, jeśli się nie usunie przyczyn. I tu jest cały, że tak powiem, gwóźdź programu. Jeśli się nie usunie przyczyn, czyli nie odsunie się od władzy tych, którzy świadomie i z pełną determinacją już w tej chwili można powiedzieć, niszczą podstawy bytu narodu i państwa polskiego, to tu żadne piękne programy europejskie czy regionalne nic nie pomogą. Wystarczy przypomnieć setki ludzi poszkodowanych przez banki. Wystarczy przypomnieć setki ludzi poszkodowanych przez urzędy skarbowe. W tej chwili padają setki małych przedsiębiorstw. Ktoś to wszystko organizuje i w tym kierunku, że tak powiem, pcha całą sytuację i prędzej czy później doprowadzi do stanu takiego mniej więcej jak było kiedyś w Argentynie. Ale teraz co z tym fantem robić? Otóż trzeba sobie odpowiedzieć na proste pytania dotyczące no, tej, powiedzmy, poprawności politycznej. Wiele elementów, których nawet Państwo tu poruszacie, stosujecie słownictwo i nazewnictwo żywcem wzięte z poprawności politycznej. No może dzisiaj akurat tak dużo nie padło. Na przykład często się mówi o upadku komunizmu. Żaden komunizm nigdzie nie upadł, bo go nigdy i nigdzie nie było. W tej chwili mówi się o tej niby ręce rynku. Nie ma żadnego rynku, żadnej cudownej ręki rynku. Jest w tej chwili no, władza pośredników, którzy, że tak powiem, ustalają bardzo niskie ceny dla rolników, natomiast przetwory już są bardzo wysoko cenione. Pośrednicy zabierają cały zysk. Cały ten system, ktoś tutaj wszystko specjalnie w tym kierunku dąży. Ale tu można sobie ponarzekać. Natomiast przypomnijmy sobie, co się stało z Polską w latach 36-39. Mówiło się wtedy w Europie o polskim cudzie gospodarczym. I dziwne, że na ten temat, jaki system ekonomiczny w Polsce wtedy obowiązywał, nie ma nawet ani słowa na uczelniach ekonomicznych. Ja pytałem wielu ekonomistów, młodych i starych, co wiedzą na temat systemu ekonomicznego Polski w latach 36-39. Okazuje się, że to jest zasłona milczenia. A to było i spółdzielczość, i rozwój gospodarki, i planowanie państwowe, i wiele wielkich elementów, których tu nie będę wyliczał, bo to po prostu już za mało czasu. Na ten temat prosiłbym, żeby zrobić specjalną audycję w Radiu Maryja. Na czym polegał system ekonomiczny Polski w latach 36-39, że aż się Polski przestraszyli razem i Hitler, i Stalin? I tu jest klucz do sprawy, bo to są gotowe wzory do wykorzystania.
Panie Jerzy, mamy w archiwum... Panie Jerzy, ad vocem, tak? Proszę o przesłanie listem bądź mailem informacji i z jednoczesnym zaproponowaniem, kto może ten temat podjąć.
A to właśnie, ja nie znam takiego profesora, bo ja z kilkoma usiłowałem na ten temat rozmawiać, proszę ojca, i okazuje się, że oni boją się tego tematu poruszać. A to jest bardzo ciekawy temat. Jeszcze jedną tylko sprawę chciałem zwrócić uwagę. Ostatnio używa się często słowa państwo. Należy sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest państwo? Czy państwem jesteśmy my, obywatele, nasza własność i nasze obyczaje, czy państwem jest mafia rządząca Polską? Bo do tej pory to mafia rządząca uważa siebie za państwo, a my jesteśmy tylko, ja nie wiem kim, to znaczy mogę sobie tylko przypomnieć, że w czasach, kiedy był plan Balcerowicza, to mówiło się w Polsce o Polsce jako o taniej sile roboczej. Że nikt się nie obraził na Balcerowicza i mu, powiedzmy, jakieś krzywdy publicznie nie zrobił za to, to ja się dziwię. Ale tu jest klucz do sprawy, proszę Państwa, że jeśli my sobie nie przypomnimy, że to, co w Polsce się dzieje, nie jest dziełem przypadku, tylko jest stałym, konsekwentnym i w tej chwili z determinacją, procesem niszczenia podstaw bytu narodu i państwa polskiego, przy czym wiemy, że mamy wzory do wykorzystania, bo te przepisy i konstytucja, i rozporządzenia, i ustawy, które obowiązywały w 1939 roku, są w archiwum. Wystarczy zajrzeć do tych przepisów i zobaczyć, no na temat spółdzielczości na przykład. Bardzo ciekawy temat. Zobaczyć te przepisy, które obowiązywały, dlaczego tak się spółdzielczość polska rozwijała właśnie w tych latach w Polsce. I budownictwo, i w wsi, i tak, i tylko problemów wiejskich w 1939 roku jeszcze nie rozwiązano, ale trudno, żeby za 4 lata rozwiązać to, co przez 16 lat na skutek różnych walk w Polsce się odbywało, nie można było rozwiązać. No i jeszcze ważna jeden
Jerzy,
element, który
dziękujemy,
już skończę.
Ponieważ już tych elementów jest coraz więcej.
No tak, to już tylko skończę jeden. Potrzebny jest nowy BBWR. bezpartyjny blok wspierania repolonizacji. No to by było na tyle. Dziękuję serdecznie. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Panowie w studiu? I panie.
Bardzo proszę. Ja potem.
Tak, no, ja myślę, to jest bardzo ciekawy i pouczający przykład, nawiązanie do lat 36-39, szczególnie u nas na Podkarpaciu, bo przecież to jest doskonały okres rozwoju Centralnego Okręgu Przemysłowego i te wszystkie ośrodki, które powstały, którymi się dzisiaj szczycimy, takie jak Stalowa Wola, Rzeszów, no, cały szereg innych zakładów, to właśnie to jest ten okres. I tutaj postać Eugeniusza Kwiatkowskiego, głównego przecież, można powiedzieć, projektanta, konstruktora tamtego cudu gospodarczego, ona niejako nam się kłania i bardzo często w Radiu Maryja o Eugeniuszu Kwiatkowskim była mowa. I co do tego planu? Przecież to był rzeczywiście, była to gospodarka planowa z elementami rynku, bo cały ten plan powstał właśnie centralnie i potem bardzo konsekwentnie był wprowadzony, ale było to możliwe, ponieważ te kadry były na odpowiednim poziomie, przede wszystkim poziomie ideowym. To nie wystarczy tylko tworzyć plan, trzeba przede wszystkim mieć dobrze wykształconych, mądrych i ideowych ludzi, którzy później konsekwentnie to wprowadzą. I tutaj na raz jeszcze ta postać Eugeniusza Kwiatkowskiego jako wzór na dzień dzisiejszy nam się kłania. Dziękuję.
Proszę.
Chciałbym się odnieść do tej kwestii, którą poruszył ostatni radiosłuchacz, który do Radia Maryja zadzwonił, w zakresie ochrony mikro, szczególnie mikro i małych przedsiębiorców. Bo rzeczywiście obserwuje się taki dynamiczny spadek ilości tych podmiotów gospodarczych. I proszę Państwa, dzieje się tak, że tych firm nikt nie reprezentuje. Nie ma prawdziwego zdarzenia samorządu gospodarczego dla firm, które by dbało o interesy mikro i małych przedsiębiorców, tych właśnie najsłabszych. A ten system kontrolny, jest tak dużo instytucji, organizacji, które są w stanie kontrolami zabić takiego małego przedsiębiorcę i ten, jak gdyby ten przedsiębiorca mikro, nie mając wsparcia ze strony konkretnego samorządu gospodarczego, jest bezsilny w obliczu właśnie takich ciągłych kontroli, bo te w mikroprzedsiębiorstwach kontrole są praktycznie ciągle.
Ja myślę, proszę Państwa, że ten ostatni telefon wprowadził kilka takich bardzo ciekawych elementów. To, co mówił pan Józef Frączek, 36-39. Ja bym chciał powiedzieć tak. Przed wojną elity były nastawione na Polskę. Po 89 roku elity były nastawione na Europę. I to spowodowało, że nic nie można było zrobić, bo nie było chęci ani sensu budowania swojego własnego państwa, bo powiedziane, że sami nie jesteśmy w stanie, że jesteśmy zadłużeni, że jesteśmy zniszczeni i że trzeba się połączyć z Unią Europejską. I to doprowadziło do tego, do tej sytuacji, jaką mamy dzisiaj. Natomiast wracając do spółdzielczości. Proszę Państwa, spółdzielczość powstawała dzięki bardzo mocnym liderom. Tych liderów wymordowano przed wojną, w czasie wojny i po wojnie. I myślę, że to też wynika z tego, że spółdzielczość została zniszczona, żeby zniszczyć wieś i zniszczyć przedsiębiorczość w małych miasteczkach. Ja tylko wspomnę Lisków i nic więcej już nie chcę mówić na ten temat.
Ostatni telefon w naszej audycji, w naszej debacie. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Tak, szczęść Boże, witam serdecznie ojca oraz zaproszonych gości. Mówi Juszkiewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa z Wielkopolski. Ja sądziłem, że pan redaktor Michał poprosi kogoś z rolników Wielkopolski, bo tak jakoś zawsze, no nie ma nas tam gdzieś, prawda? Dobrze, że koledzy ze ściany wschodniej i centralnej wiele rzeczy poruszają, ale my mamy też swoje tutaj wielkopolskie specyficzne problemy, które utrudniają w sposób no różny, prawda, przede wszystkim i ujemny naszą działalność rolniczą na terenie Wielkopolski. No cóż, można by było tu wiele rzeczy wymieniać, takich czy innych, no ale to jednak by było dużo czasu, a jednak umożliwienie zabrania głosu w tym temacie z naszego rolnictwa byłoby no chyba i przydatne, a jednocześnie by tak jakoś dowartościowało, prawda? Bo my mamy tutaj potężne problemy dla niepłacących, właśnie jak wymieniono skupowicze nie płacą całymi miesiącami, prawda? Ja do mnie zwracają się ludzie z interwencją, przeprowadzam interwencje z tymi wszystkimi skupowymi ludźmi. Oni znowu swoje problemy, prawda, wyjaśniają, dlaczego tych pieniędzy nie ma, a zgadzam się z tym, jak jeden z radiosłuchaczy powiedział, że ci, co skupują, to oni decydują o wszystkim, prawda? I to jest nieszczęście. I to jest po prostu nieszczęście. No, druga sprawa, słuchacz z Radomia, zresztą bardzo rozsądnie i logicznie wiele rzeczy przypomniał, ale cóż, no po prostu kadry, a te kadry dzisiaj to niestety są produkcja bezrobotnych, bo to jest tak rozwinięta produkcja, jeśli tak mówię w tym zakresie, ja jestem inżynierem z przygotowania, że no produkuje się różnego rodzaju zawody uniwersyteckie czy inne, które po prostu, a na politechnikach nie ma kadr, pomimo nawet stypendiów po 1500 zł. Młodzież po prostu lubi wygodne studia, łatwe i tak dalej. I tu jest też duże pole, prawda, do popisu. To znaczy wyegzekwować określone sprawy od władz. Podzielam poglądy odnośnie obecnie sprawujących władzę. To oczywiście są nieudaczniki, prawda, różnej maści, prawda, którzy w jakiś sposób degradują coraz to bardziej nasz kraj, prawda, i tak dalej. No, po prostu, jeśli by można było kiedyś prosić, żeby kogoś tu z nas, prawda, z rolników wielkopolskich wydelegować, byłbym i chyba rolnicy bardzo zadowoleni. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Byłem odwołany do tablicy, więc chciałem powiedzieć tak, że ja rolników wielkopolskich zapraszam do siebie. Być może, że nie, akurat nie mieliśmy okazji zaprosić Państwa. Proszę, nie wiem, podać mi jakieś namiary. Być może, że również i o Państwu pomyślę. Natomiast problemy rolnictwa wielkopolskiego są nam bardzo znane. Bardzo często tutaj również na antenie Radia Maryja wypowiada się pani Elżbieta Barys, która mówi o wielu sprawach, również mówi o sprawach związanych z rolnictwem rolnictwem wielkopolskim. Ja zapraszam również wielu rolników wielkopolskich, ale to już jest dalszy temat. Oczywiście wszystkich tych, których można zaprosić, będziemy na pewno zapraszali. Wracając do tematu, który pan przedstawił, nie na dzień dzisiejszy jest taka szeroka debata na temat rolnictwa. Będziemy o tym mówić może za miesiąc, za dwa. Dzisiaj skupmy się na tych sprawach związanych z samorządami. Niedługo będą wybory. Trzeba już dzisiaj patrzeć, kto jest na listach, kogo chcemy na te listy wprowadzić i kto będzie odpowiadał za 4 lata w naszej małej ojczyźnie, kto będzie sprawował władzę.
W dniu dzisiejszym rozmawialiśmy o polityce dla rolnictwa i obszarów wiejskich w debacie samorządowej. Czas na ostatnie słowa podsumowania bądź słowa, których nie zdążyliśmy wypowiedzieć, ponieważ tak wiele osób, tak wiele telefonów, tak wiele różnych spraw było poruszanych. Prosimy, pan Krzysztof Ciszewski, przewodniczący Rady Gminy Świlcza.
Pozdrowić, proszę.
Pozdrawiam radiosłuchaczy. Dobranoc.
Można też, ponieważ takie zaskoczenie. Panie Krzysztofie, co najważniejszego pan wynosi z tej audycji? Co jest dla pana taką istotną sprawą i z czym pan jechał dzisiaj do Torunia? Chciałby pan to powiedzieć, ponieważ no, wiele tematów było poruszonych.
Jechałem właśnie tutaj do tej audycji, żeby wspomagać tych rolników Podkarpacia i jak najwięcej tych pieniędzy unijnych wyciągnąć.
Dziękujemy. Prosimy o też słowa pozdrowień jak najbardziej, ale też o jakieś słowo podsumowania. Pan Waldemar Pijar, prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
Ja bym chciał odnieść się do ostatniego telefonu pana z Poznania, żeby używać sformułowania Polska Wschodnia, ewentualnie Brama Wschodnia, bo Ściana Wschodnia źle się kojarzy. Proszę państwa, ja chciałbym życzyć rolnikom, nie tylko z Podkarpacia, wszystkim rolnikom, żeby się im wiodło coraz lepiej, żeby rzeczywiście te dopłaty czy wsparcie finansowe rolnictwa było przynajmniej na takim poziomie, jak jest w krajach Starej Unii. To znacznie poprawi efektywność produkcji, żeby te ceny skupu ich płodów rolnych były coraz większe, żeby na ich pracy nie korzystali tylko pośrednicy w obrocie tymi surowcami. Chcę również życzyć wszystkim przedsiębiorcom bardzo dynamicznego rozwoju, żeby tworzyli miejsca pracy, szczególnie tych małych przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorców, których jest prawie 98% w gospodarce polskiej. Wystarczy, że każdy z nich będzie w stanie stworzyć po jednym miejscu, nowym miejscu pracy i w sposób taki prosty moglibyśmy ograniczyć liczbę osób pozostających bez pracy, bez odpowiedniej ilości dochodu, żeby godnie można było utrzymać swoje rodziny. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy. Pani Danuta Pilarska, prezes Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych Świętego Franciszka z Asyżu.
Ja to powiem tak, chciałabym, żeby nas rolników ekologicznych było jak najwięcej, żebyśmy tym starym sposobem i w dobrym odżywianiu ekologicznym tak utrzymywali swoje rodziny. I chciałam tu podkreślić, że tak na pewno wtedy ten wynik jest plusowy, bo nie trzeba jednak kupować tych oprysków, nie trzeba kupować nawozów, a te dopłaty to... Tak jak tutaj niektórzy mówili, to według mnie to jest taka zwykła jałmużna i na te dopłaty wcale nie liczmy, nie chciejmy wcale tych dopłat, to i tak to rolnictwo nasze będzie funkcjonować, tylko kwestia tego, kto od nas co kupi i za co. I chciałam również pozdrowić nie tylko rolników, ale wszystkich słuchaczy i serdecznie pozdrawiam staropolskim, Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Pan Zbigniew Dębowski, członek Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej i Powiatu Młonieckiego.
Wprawdzie zbliżamy się do 21 listopada, do dnia wyborów. Na pewno każdy z nas będzie się zastanawiał, jakiego radnego wybrać, jakiego burmistrza, kto będzie najlepszy. Także pragnę tylko państwu zwrócić uwagę, że od samorządu, tak jak dzisiejsza audycja, kształtowanie polityki rolnej przez samorządy, od tego, jakich wybierzemy radnych, taką będziemy mieli politykę na szczeblu samorządu, na szczeblu gminy, na szczeblu powiatu. Czy ta polityka będzie stymulowała rozwój, czy będzie rozwijała to rolnictwo w danym regionie, czy będzie wspierała, czy mieszkańcy zamieszkujący obszary wiejskie będą mieli lepszy dostęp do służby zdrowia, czy będą mieli lepszy dostęp do szkoły i czy będą jeździć po lepszych drogach, to tylko zależy, mówię, od przyszłych radnych. Bycie radnym to w zasadzie wymaga trochę wiedzy, umiejętność napisania wniosku, pozyskania pieniędzy, nie tylko planowania inwestycji, ale przede wszystkim umiejętność pozyskania pieniędzy. Także życzę wszystkim rolnikom, wszystkim mieszkańcom obszarów miejskich i całej Polsce, żeby radni, którzy zostaną wybrani, jednak w miarę możliwości spełnili przynajmniej część tych obietnic, które składają przed wyborami. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. I pan Józef Frączek, były senator trzeciej i czwartej kadencji.
No, mnie na podsumowanie przypomniały się takie słowa świętego Augustyna, które staram się w jakiś sposób również w życiu kierować, którymi staram się w życiu kierować. Nie mówmy, że czasy są złe, bo to my jesteśmy czasem. Bądźmy dobrzy, a czas będzie dobry. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Pan redaktor Michał Krawczyk.
Ja bardzo serdecznie dziękuję ojcu Benedyktowi za umożliwienie dzisiaj tej rozmów niedokończonych, tej debaty samorządowej. Jest ona potrzebna. Potrzebna jest dlatego, że bardzo wielu rolników i wielu ludzi mieszkających na wsi szuka dla siebie miejsca. Chce w coś się zaangażować. Chce coś dobrego zrobić dla drugiego człowieka. Czuje się odepchana, czuje się w jakiś sposób poniżana, upokorzona. Dlatego dzisiaj jest czas, by zacząć rozmawiać i zacząć się spotykać i pomyśleć, kto może nas godnie reprezentować. Przedstawiam państwu od 2 tygodni ludzi, którzy moim zdaniem mają wielkie szanse, by godnie reprezentować i dużo dobrego zrobić dla nas samych, ale i dla naszej umiłowanej ojczyzny. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Panu redaktorowi życzymy zdrowia, bo słyszymy, że coś gardło szwankuje. Państwu dziękuję.
Lepiej niż wczoraj, ojcze.
To dobrze. Państwu dziękujemy również za współtworzenie naszego spotkania i nie zapomnijmy, że nasza Polska jest piękna i niech ona będzie wciąż naszą.